Dzień dobry Państwu i od razu może rozpocznę od podziękowań, że mimo wakacji początku lipca zechcieli Państwo przybyć do Muzeum Narodowego w Warszawie, ale z pewnością Aleksander Gierymski na to zasługuje jako artysta nie tylko polski, ale również w pełni europejski. O tym będzie dzisiaj mój wykład, który chciałabym rozpocząć cytatem zamieszczonym zresztą przeze mnie także w katalogu wystawy Gierymskiego. Z początku instynktowo, potem z wiedzą pragnąłem być i czuć się Europejczykiem. Ale to trudno przychodzi, pisał w jednym z listów artysta. Wbrew tym obawom, twórczość Gierymskiego znakomicie wpisuje się w rozmaite tendencje europejskiej sztuki, zarówno te akademickie, jak i nowoczesne. Był to bowiem jeden z najbardziej refleksyjnych i poszukujących artystów XIX stulecia, nie poprzestających właśnie na łatwych osiągnięciach, nieustannie konfrontującym swoją sztukę z tym, co można było zobaczyć w Monachium, w Wiedniu i w Paryżu. Proszę pamiętać, że w realiach XIX stulecia taka zupełna obojętność na europejską sztukę była praktycznie niemożliwa. Po pierwsze, edukacja zapewniała malarzowi kontakt z przykładami zarówno dawnych, jak i współczesnych mistrzów, albowiem kształcenie w akademii polegało właśnie na poznawaniu tajemnic formalnych, warsztatowych, przede wszystkim uznanych mistrzów, pod okiem oczywiście profesorów, nauczycieli, którzy dokonywali korekty. Po drugie, w realiach XIX wieku ważne ośrodki kształcące artystów miały zdecydowanie międzynarodowy charakter. I to się przekłada także na życie artystyczne, przede wszystkim organizacje wielkich, no właśnie międzynarodowych wystaw, na których, czy to w Monachium, czy w Wiedniu, można było zobaczyć całkiem dobrą reprezentację rozmaitych właśnie nurtów europejskiej twórczości. Aleksander Gierymski, jak Państwo zapewne już wiedzą z poprzednich wykładów, z samej wystawy czy z katalogu, był właśnie takim artystą podróżującym, wyjątkowo dużo, choć w XIX wieku właściwie większość polskich artystów tę edukację rozwijało za granicą. Aleksander Gierymski, także zdobywszy już wykształcenie najpierw w klasie rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie, później w Monachijskiej Akademii, ciągle podróżował, ciągle jakby niesiony takim niepokojem czy potrzebą poznawczą. Sprzyjało temu także rozczarowanie takim zbyt prowincjonalnych w oczach tego wyjątkowego malarza środowiskiem warszawskim, poczuciem niezrozumienia czy wręcz frustracji. Zdecydowanie bowiem XIX-wieczna historiografia polska, znowu musimy pamiętać, w warunkach utraconej niepodległości Polski, szukała przede wszystkim, czy wynosiła na piedestał taką sztukę, która reprezentowała sprawę polską, która niejako konstruowała ten idiom polskości, narodowości poprzez z jednej strony narodową, historyczną, czy też literacką, ale zanurzoną właśnie w tradycji polskiej tematykę, a po drugie właśnie konserwatywny charakter malarstwa. Stąd też niechętnie przyjmowano nowości napływające do Warszawy, przede wszystkim z Paryża, bo w drugiej połowie XIX wieku no bez wątpienia taką niekwestionowaną stolicą sztuki pozostawała stolica właśnie Francji. I tak no, w latach 70. przetacza się przez Warszawę no, wielka batalia o realizm czy też przeciwko realizmowi konserwatywnej krytyki, pomimo tego, że ów realizm na zachodzie Europy był już w zasadzie lądem zdobytym, podbijanym teraz przez nowe pokolenia artystów, które w imię tych realistycznych haseł konstruowało już nowe malarskie programy. Mam tu na myśli przede wszystkim impresjonizm. Aleksander Gierymski wiecznie narażał się krytyce artystycznej w Warszawie jako malarz właśnie zbyt kosmopolityczny. Te zarzuty stawiał mu później sam Jan Matejko, nazywając między innymi pokazywane tutaj święto Trąbek takim właśnie taką kosmopolityczną bezmyślnością. Do tego wątku jeszcze później wrócę. Tym niemniej w tych ocenach nie należy też popadać w przesadę, bo z drugiej strony wielcy krytycy i pisarze jak Bolesław Prus, Antoni Sygietyński, Stanisław Witkiewicz czy z następnego już pokolenia Cezary Jelenta, a wreszcie Józef Czapski czy Jan Cybis widzieli w Gierymskim właśnie fundatora tej nowej europejskiej orientacji polskiej sztuki, już nie ograniczonej sprawami wyłącznie bytu narodowego Polski, ale skupionej na poszukiwaniach w zakresie sztuki, poszukiwaniach formalnych, jakby budowaniem zupełnie nowego artystycznego języka, którego zasady wynikać miały z nowoczesnej sztuki oglądanej przede wszystkim w Paryżu. Pomimo tego, jak wspominam, Aleksander Gierymski wiecznie miał poczucie niedostatecznego uznania, co się przekładało oczywiście na zakupy jego obrazów, i wieczną niemalże biedę, której doznawał w ciągu życia, okresowo tylko będąc wspomaganym przez przyjaciół, o czym zapewne już Państwo słyszeli w innych wykładach. Niemniej z listów pozostawionych przez Aleksandra Gierymskiego, pomimo tej nieustannie odczuwanej biedy, problemów finansowych, wyziera obraz człowieka o niezwykłych ambicjach, który niejako wbrew losowi zdołał wchłaniać nowości sztuki poznawane przezeń kolejno w Monachium, na wystawie w Wiedniu, podczas długiego pobytu w Italii, właściwie kilkakrotnie powracał do Włoch od 1871. Był to malarz, który niezwykle żywo reagował na rozmaite artystyczne bodźce, których jednak nie wchłaniał w taki mechaniczny, bezrefleksyjny sposób, tylko zdolny był je także przetwarzać, eksperymentować, badać niejako granice swojego malarstwa. I to ostatecznie świadczy o pewnego rodzaju niespójności tej twórczości. Kiedy po raz pierwszy zajęłam się badaniem malarstwa Gierymskiego, decydując się na pisanie o nim eseju, to muszę Państwu powiedzieć, że byłam nieco przerażona tą różnorodnością malarskiej twórczości artysty. Co zresztą mogą Państwo zauważyć także na obecnej wystawie. Ta różnorodność wynikała właśnie z doświadczeń artysty zdobywanych w tak różnych kręgach artystycznych. Stanisław Witkiewicz pisał o Aleksandrze Gierymskim jako o artyście niezwykle krytycznym, który ciągle konfrontował swoją sztukę zarówno z artystami współczesnymi, jak i dawnymi. Trudno opinii tej odmówić zasadności. Podczas tych licznych podróży objawiały się Gierymskiemu także słabości polskiego malarstwa, to właśnie ograniczenie polskiego malarstwa, niechęć do tego, co nowoczesne. A największym wyzwaniem stał się oczywiście pobyt w Paryżu na początku lat 90., czyli w takim okresie no, wielkiego fermentu w sztuce francuskiej, kiedy no, ciągle rozwija się impresjonizm, ale zarazem budzi się już symbolizm, w łonie impresjonizmu kiełkują kolejne nurty, które ostatecznie okażą się zaprzeczeniem impresjonizmu, jak właśnie neoimpresjonizm, z którym także malarz się zapoznał. I tak oto pisze Gierymski z Paryża. To nie sprawa klasycyzmu i romantyzmu lub inna, to zupełnie co innego. To w sztuce nie kwestia sztuki, jak myślałem, to ciągle sprawa egzystencji narodowej w innej formie, obawa utracenia dawnych pojęć, dawnych ideałów. Jest to nieszczęście, które na nas trafiło, że żyjemy wśród tego świata. Ale oni mają rację nie chcieć się zmodernizować. Spojrzyj na Polskę z daleka. Co by się stało z zupełną modernizacją? Nie wiem, może się mylę. Nie byłoby Polaków. Ta diagnoza jest dosyć gorzka, cierpka w odniesieniu do Polski, ale w dużej mierze no, odzwierciedla ówczesną polską rzeczywistość. Pokazywany tutaj obraz Święto Trąbek jeszcze w XX wieku, zwłaszcza w międzywojniu, w okresie międzywojnia, przyczynił się także do no, stawiania zarzutów Gierymskiemu właśnie z racji podjętej tematyki. Rzekomo nie był to artysta polski, bo podejmował tematykę żydowską. Choć musimy pamiętać, że ta żydowska tematyka była zarazem polską, warszawską tematyką, tym lokalnym właśnie kolorytem ówczesnej Warszawy, którą Gierymski odmalowywał niejako w myśl programów naturalizmu, niezwykle popularnego w tym czasie Emila Zoli, braci de Goncourt, Adolfa Hipolita Tena. Na rodzimym gruncie zresztą te literackie nowości były bardzo żywo przyjmowane, no między innymi w twórczości Adolfa Dygasińskiego. Jak wspominałam, Jan Matejko bardzo ostro wypowiedział się o tym obrazie. Cytuję, obraz ten będzie stanowić wyłom w naszej sztuce, pokazywać będzie drogę właśnie tej zagranicznej bezmyślności, po której nie radzę iść nikomu. To mówi no, Nestor polskiego malarstwa, twórca wielkich historycznych obrazów, który no, zupełnie inną wizję polskiej sztuki proponował w XIX wieku, ale jak się okazuje, to właśnie w Gierymskim kolejne pokolenia już dwudziestowiecznych malarzy będą widzieć takie zarzewie formalistycznego traktowania spraw malarstwa. No wreszcie nową koncepcję koloru, która już w końcu XIX wieku zainspiruje no między innymi Pankiewicza, Podkowińskiego, ale później także kapistów. A więc ten, jak mówiłam, no kosmopolityczny charakter będzie doceniony w XX wieku. Wspominałam na samym początku o tej XIX-wiecznej edukacji artysty, o klasie rysunkowej i o Monachium. W tymże Monachium Aleksander Gierymski ulegał nie tylko wpływom polskich artystów już wcześniej rezydujących w stolicy Bawarii, no między innymi swojego wielkiego brata Maksymiliana Gierymskiego, przedwcześnie zmarłego, no ale także no, odbierał no, staranną edukację w akademii, między innymi pod okiem wybitnego historycznego malarza Karla Teodora von Pilotiego, którego monumentalne dzieło Tusnelda w triumfalnym pochodzie Germanika państwu pokazuje. Bynajmniej nie po to, żeby państwo z łatwością dostrzegli no, diametralne różnice pomiędzy niemieckim akademikiem a polskim malarzem. Legenda głosi, że sam Piloti, który był niezwykle wziętym artystą, do którego pracowni dobijali się artyści przybywający tu z Europy, przede wszystkim Europy środkowej. Legenda głosi, że ów piloti miał tygodniami nie odzywać się do Gierymskiego za jakby nieprzestrzeganie jego profesorskich zaleceń. Można byłoby sobie wyobrazić, że oto polski malarz już na tym wczesnym etapie edukacji jako młody artysta odrzuca całkowicie to, co akademickie. Nic bardziej złudnego. Aleksander Gierymski już w 1873 roku uzyskał bowiem akademicką nagrodę, złoty medal za nieistniejące już dzisiaj dzieło Kupca Weneckiego, który był pokłosiem właśnie tej zdobytej edukacji. Pomimo zdecydowanej różnicy temperamentów, zainteresowań gatunkowych, Aleksander Gierymski z Akademii Monachijskiej bardzo dużo wyniósł, bo tam uczył się efektów światłocieniowych, tego właśnie akademickiego chiaroscuro, budowania ciekawych, rozbudowanych właśnie kompozycji. Uczył się zasad koloru. Ta zresztą edukacja moim zdaniem w dużym stopniu będzie mu potem ciążyć, niejako hamować jego ciągoty ku nowoczesności. Ponieważ był to właśnie bardzo dobrze wykształcony malarz, to niekiedy jakby nie potrafił zrezygnować z tego, czego nauczył się w akademii. Między innymi tej potrzeby właśnie doskonałości, starannej kompozycji, wypracowanej, pewnych malarskich procedur, od właśnie studiów przygotowawczych, rysunków kompozycji. To będzie widoczne zwłaszcza w pierwszym etapie jego twórczości. Po wizycie w Paryżu w latach 90. faktura jego obrazów ulegnie zdecydowanemu rozjaśnieniu, zacznie stosować inne spoiwa, będzie szukał właśnie takich nowoczesnych efektów fakturalnych, ale jednocześnie w tych samych latach 90. będzie powracał do takiej akademickiej techniki, akademickiego światłocienia w obrazach przedstawiających na przykład wnętrza kościołów. Podczas pobytu w Monachium zafascynował się Gierymski twórczością francuskiego malarza historycznego, takiego można powiedzieć akademickiego naturalisty, Ernesta Meissoniera. Malarza, który święcił triumfy w XIX stuleciu, choć dzisiaj jest słabo rozpoznawany w takim popularnym obiegu historii sztuki, zdobył fortunę malując maleńkie, ukostiumowane scenki w duchu XVII czy też XVIII wieku. I tutaj jedną taką wzorowaną na niderlandzkim malarstwie państwu pokazuje, grę w Piketa. Przy okazji proszę zwrócić uwagę, że Gierymski malując w latach 70. wnętrza jak Austeria Rzymska, jak Grawmora, właściwie dokonuje takiej swoistej interpretacji współczesnej takiej scenki we wnętrzu. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju podgatunek rodzajowych scen w XIX wieku, które z francuska określa się mianem intérieur, takich właśnie intymnych konwersacji, zabaw, hulanek, które cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród nabywców. W wypadku Meissoniera urzekały jednak nie tylko tematy odnoszące się do XVII i XVIII wieku. Sam Gierymski naśladował wręcz Meissoniera w tym monachijskim okresie, ale również technika. Nieprawdopodobnie precyzyjna, oddająca każdy detal z takim emalierskim pietyzmem, sprawiająca poprzez staranne wykończenie obrazu, że obraz lśnił jak lustro. To bardzo wysoko ceniono, tak jak mówiłam, wśród nabywców, chociaż taka progresywnie zorientowana krytyka oczywiście gardziła tego typu mechanicznym talentem Meissoniera, który zdaniem na przykład Baudelaire'a no nie posiadał wystarczająco wyobraźni, stąd taka potrzeba właśnie epatowania znakomitym rzemiosłem. Kolejnym artystą europejskim, który zyskał uznanie Gierymskiego, a z którym mógł się zapoznać zarówno w Monachium, jak i w Wiedniu, jest Michali Munkacsy, węgierski malarz, popularny także bardzo w XIX wieku. Wprawdzie od strony formalnej znowu no niewiele tutaj możemy wskazać powinowactw w latach 70. akurat w twórczości Gierymskiego. On wtedy maluje dosyć właśnie precyzyjnie, w sposób wykończony, inaczej niż Munkacsy, eksponujący raczej wartości kolorystyczne. Ale warto tutaj podkreślić pewną wspólnotę zainteresowań realistycznych. Realizm, jak mówiłam, w latach 70. był już takim właściwie kierunkiem zakademizowanym na zachodzie Europy, w pełni uznanym. I jeśli przejrzeć katalogi wystaw, czy to będzie Monachium, czy to będzie nawet Paryż, gdzie ciągle ta oficjalna sztuka, czy wyobrażenie oficjalnej sztuki, to przede wszystkim malarstwo historyczne, okazuje się, że no, znakomita część, jeśli nie zdecydowanie większa część ekspozycji salonowych, to jest właśnie malarstwo rodzajowe i pejzaż, a więc te gatunki, które tradycyjnie uchodzą w hierarchiach akademickich za gorsze, słabsze, niewymagające takiego intelektualnego namysłu. Podkreślam to po to, żeby uświadomić Państwu, że podjęte w latach 70. tematy z zakresu realizmu, jakby poszukiwanie tej obiektywnej prawdy, inspiracji w tym, co lokalne, codzienne, bezpośrednio zaobserwowane przez artystę, nie było niczym nowym, a było właśnie próbą dorównania temu, co artysta poznał przede wszystkim w Monachium. No właśnie, w tymże Monachium w 1869 roku miała miejsce wielka międzynarodowa wystawa sztuki, na którą zaproszono no, wybitne grono francuskich artystów. Między innymi pokazywane tu dzieło Courbetta było eksponowane, czyli kamieniarze, słynni kamieniarze, już dziś nieistniejący, dzieło zaginione podczas bombardowań alianckich na Drezno. Courbet był w 1969 roku w Monachium witany właściwie jako no, wielki, uznany artysta, takie no, światło dla młodej niemieckiej sztuki. Oprócz Courbetta mogli Gierymscy obaj oglądać w Monachium Edouarda Maneta, Delacroix, Corota, Diaza de la Peña, Teodora Rousseau, Constanta Troyona, Charles-François Daubigniego, a więc no, taką pierwszą ligę, można powiedzieć, nowoczesnego malarstwa francuskiego z kręgu realizmu, naturalizmu, Barbizon, oprócz oczywiście no, akademickich artystów, jak na przykład Jean-Léon Jérôme. Znowu podkreślam tutaj wagę tych wydarzeń i jakby nieustanne właściwie takie otwieranie się Gierymskiego na to, co europejskie. Tym z pewnością inspiracją zawdzięczał jakby kierunek swojej sztuki, ostatecznie rezygnację z akademizmu tak wąsko pojętego na rzecz poszukiwania nowoczesności. Jeśli chodzi o Barbizończyków, może w pierwszym takim odruchu trudno nam znaleźć takie łatwe powinowactwa. Ale z pewnością sztuka francuskich artystów uświadomiła Gierymskiemu wagę takiej właśnie zwyczajnej tematyki, tego co poznane w plenerze, a niekoniecznie zaaranżowane w studiu. Wśród ważnych, a możliwych inspiracji zdobytych przez Gierymskiego w Monachium pragnę jeszcze wymienić Wilhelma Leibla, malarza, który był bardzo zaprzyjaźniony z Gustawem Courbetem. Courbet uważał Leibla za największego kolorystę niemieckiego, a który podobnie jak Aleksander Gierymski nieustannie zmieniał techniki i maniery malarskie. Tutaj akurat pokazuję Państwu taki no, w miarę starannie wykończony obraz o tematyce chłopskiej. Znowu warto pamiętać o tych inspiracjach zarówno w odniesieniu do gry w mora, malowanej przecież w okresie już rzymskim, ale także późniejszych tych bronowickich tematów. Tematyka chłopska w latach 70., a tym bardziej 80. i 90. była już na porządku dziennym także w akademickim malarstwie, a sam Leibl jest, pomimo tego, że jest realistą, jest także wykształconym w akademii malarzem. W latach 70. no także eksponował takie właśnie czysto malarskie, kolorystyczne efekty, których ślady można dostrzec w twórczości Gierymskiego, no między innymi w słynnej Pomarańczarce. Wracając do wspomnianej już sceny skupca weneckiego Szekspira, który przyniósł artyście nagrodę. To dzieło z początków kariery, którego niestety nie możemy oglądać, więc do końca nie jesteśmy w stanie jakby ocenić faktury tego obrazu, możemy oczywiście ustawiać w kontekście jeszcze innego kręgu inspiracji, tym razem sztuką dawną, obserwując kompozycję tego obrazu poprzez zachowane ryciny wykonane według oryginału. A więc ujawnia się tutaj kolejny, można powiedzieć, nurt dialogu, takiego właśnie emulatio, współzawodniczenia z europejską sztuką Aleksandra Gierymskiego. Sztuka włoskiego Quattrocento. Bracia Gierymski po raz pierwszy wybrali się do Italii w 1871 roku i była to właściwie taka wycieczka do Wenecji, po drodze zahaczyli o Vicenze, Weronę. Po raz kolejny trafili do wiecznego miasta w 1973 roku, już wtedy Maksymilian Gierymski ciężko chorował, stąd starszy brat zajmował się głównie opieką nad umierającym bratem, nie mając wiele czasu na poznawanie wiecznego miasta, na co zresztą uskarża się w listach. Niemniej no, pewne jest, że Aleksander Gierymski już właściwie w Monachium zapoznany był z dawną sztuką włoską dzięki zbiorom starej pinakoteki, a tę znajomość no, rozwijał podczas pobytu w Rzymie, potem po raz kolejny wyprawiając się do Wenecji. Jedzie tam przez Florencję i choć właściwie w jego korespondencji niewiele jest mowy o oglądanych obrazach, no historyk sztuki może tylko rozpaczać, że tak mało, to no nie jest to argument jakby wykluczający takie głębsze obcowanie z dawną sztuką. W tym wypadku na pewno tej inspiracji należy szukać w kręgu sztuki Vittore Carpaccia czy Gentilego Belliniego, których dzieła mógł widzieć Gierymski właśnie w Wenecji, chociaż do tej Wenecji jechał przede wszystkim w poszukiwaniu Tycjana i Tintoretta. W jednym z fragmentów listu wspomina o tym, że zamierza się kopsnąć do Wenecji przez Florencję. i że no, lepiej zrobił, najadłszy się tam Tycjana i Tintoretta, niż studiując w plenerze. Bo oczywiście pobyt Witalii Gierymskiego, proszę Państwa, to nie tylko, mówiąc kolokwialnie, łażenie po galeriach, ale także no, napawanie się włoskimi krajobrazami w pełnym słońcu, co w równym stopniu rewolucjonizowało sztukę Gierymskiego, co kontakt już w późniejszym okresie z impresjonizmem. Tutaj pokazuję takie no, ewidentne analogie, jeśli chodzi o kompozycję. Po pierwsze, horyzontalny format. Te horyzontalne formaty u Gierymskiego będą powracać także w latach 90. w jego twórczości. Badacze wskazują, że inspiracją mogły być właśnie włoskie predelle, cassoni włoskie, te malowidła właśnie na skrzyniach. Podobnych inspiracji zresztą szukali włoscy preimpresjoniści spod znaku Macchiaioli, o których za chwilę jeszcze powiem. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że zwłaszcza w późniejszej twórczości Gierymskiego te poziome formaty mogły być także inspirowane panoramiczną fotografią. Uderzająca jest więc w kompozycji do Kupca Weneckiego taka potrzeba klarownej, statycznej, zharmonizowanej kompozycji, no wręcz geometrycznego ładu, ekspozycji, tej klarowności także samej architektury. Architekturą będzie się fascynował Gierymski w zasadzie do końca życia i nawet w tej ostatniej dekadzie jego twórczości no, ślady takiego myślenia w duchu artystów Quattrocenta będą ciągle widoczne w takiej także potrzebie zaznaczenia detalu. Tutaj kilka przykładów, które no, równolegle mogłyby występować. Najbardziej chyba taki no, ewidentny jest ten przykład z historii życia świętej Urszuli ze sceny przybycia. Cud na Campo San Leo, tym razem Gentilego Belliniego. To wszystko, jak mówiłam, mógł poznać w Wenecji, ale w tej Wenecji zachłysnął się przede wszystkim Tycjanem i Tintorettem, ale najprawdopodobniej również Weronezem, a więc zgoła przeciwstawnymi wartościami artystycznymi, już nie starannym rysunkiem, detalem, fini, linearyzmem, ale właśnie kolorem, walorami fakturalnymi, malarskimi, taką rozwibrowaną farbą, która zdaje się migotać wskutek jakby prześwitywania kolejnych warstw nakładanych laserunków. I to będzie czytelne przede wszystkim w siestach włoskich, w dwóch wersjach siest włoskich. Tutaj i sam format, i podjęty temat kieruje naszą uwagę oczywiście ku XVI-wiecznym źródłom inspiracji Gierymskiego, który stosował właśnie tak zwane przecierki, który malował grubo, pozwalając, jak mówiłam, prześwitywać tym spodnim warstwom farby i tym samym budując formę właśnie poprzez kolor. Ja tutaj tę siestę włoską zestawiam celowo z obrazem współczesnego gierymskiemu artysty, czyli Vincenza Cabianchi, który no, podobnie jak Gierymski inspirował się rodzimą włoską sztuką, ale proszę zwrócić uwagę w jakże odmienny sposób, akcentując właśnie ostre światło, taką niezwykle czytelną formę. Tutaj jeszcze jedno takie zestawienie. Nie jest moim celem przekonanie Państwa, że to jest dzieło, które zainspirowało Gierymskiego. Absolutnie nie. Jak wiadomo, bezpośrednią inspiracją tutaj było to, co zobaczył w Warszawie, fotografia zachowana pomarańczarki, ale znowu pragnę jakby Państwa przekonać o tym, że ta tematyka była no, powszechna, popularna. To jest właśnie ten klimat realizmu i naturalizmu, banalnych, często wulgarnych typów, takich kameralnych, intymnych ujęć postaci. No, w wypadku Gierymskiego akurat pomarańczarka jest malowana no, tak wyjątkowo mięsiście, kolorystycznie. To był jeden z nielicznych obrazów, z których Gierymski był zadowolony. Śmiem twierdzić, że ten kolorystyczny efekt był takim no właśnie efektem z jednej strony fascynacji Leiblem, może po trosze Courbetem, a z drugiej właśnie weneckim malarstwem XVI wieku. I tutaj dotykamy właśnie kolejnego problemu, jakim jest no, możliwa inspiracja XIX-wieczną sztuką włoską. Gierymski, jak wiadomo, przebywał we Włoszech dłużej od 75 do 79 roku. W tym okresie powstają szkice do altany. Wiele pracuje w plenerze, dochodząc właśnie do tych efektów, które skłonni jesteśmy nazywać impresjonistycznymi. Studiując właśnie światło w no, morderczym, można powiedzieć, trudzie w plenerze podczas wielu godzin. I rysuje się tu pytanie, w jakim stopniu te próby były motywowane równoległymi poszukiwaniami artystów włoskich. Ten problem podnoszony jest w polskiej historii sztuki nieustannie, ale jak dotąd właściwie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Mówiąc o współczesnych artystach włoskich, mam na myśli tak zwanych macchiaioli. Ten włoski termin funkcjonujący już dzisiaj we wszystkich właściwie językach odnosi się do grupy malarzy, którzy w latach, na przełomie lat 50. i 60. zawiązują rodzaj takiej kolonii artystycznej, chociaż zawiązują jest może tutaj niewłaściwym słowem, bo nie był to związek sformalizowany, zinstytucjonalizowany. To jest po prostu grupa przyjaciół, artystów, absolwentów Florenckiej Akademii Sztuk, którzy spotykają się we Florencji w Caffè Michelangelo. Tam dyskutują o sztuce i stamtąd wyprawiają się także na plenery w okolice Florencji. Gierymski ani razu w swojej korespondencji nie wspomina żadnego z artystów określanych mianem macchiaioli. Termin macchiaioli w dosłownym tłumaczeniu to plamkarze, ale jest to termin niefortunny, bo w gruncie rzeczy artyści nie używali plamki w takim rozumieniu impresjonizmu czy neoimpresjonizmu jako tak zwanej touche de vise. Synonimem dla tego pojęcia macchiaioli jest termin effettisti. Znowu, trudny do przekładu na język polski. Chodzi tutaj o poszukiwanie efektu, a więc spontanicznego sposobu zanotowania w plenerze krajobrazu, w konfrontacji z naturalnym światłem, co dawało nierzadko efekt pewnej szkicowości właśnie, takiego szerokiego malarskiego gestu, a nie drobnych plamek. Nie ma słowa u Gierymskiego o jakimkolwiek z macchiaioli. Nie wspomina o tym również Stanisław Witkiewicz, który no, dosyć dobrze prześwietlił życiorys Gierymskiego, ale znowu nie są to jakby argumenty, które absolutnie wykluczają tę inspirację. To zetknięcie ze sztuką macchiaioli było możliwe w Rzymie. W Rzymie bywał bardzo często Gierymski, także w późniejszym etapie, podczas kolejnych pobytów, w Caffè Greco, które było jednym z najważniejszych takich forów dyskusji o sztuce. Tam mógł usłyszeć nawet od swoich przyjaciół Polaków spotykanych o tych artystycznych nowościach. Tam bywali także wybitni włoscy fotograficy, wchodzący często w dialog ze współczesną sztuką włoską. Kolejne przykłady, które będę tutaj przywoływać, będą Państwa przekonywać o tym, jak bliskie malarstwo Gierymskiego jest twórcom z kręgu macchiaioli. ale proszę pamiętać, że to jest mój wybór jako historyka sztuki, niepoświadczony źródłowo. I sądzę, że jakby w dużym stopniu te podobieństwa wynikają po pierwsze ze wspólnoty pewnego programu, właśnie przejęcia się takim radykalizmem realizmu. Po drugie, z podobnych źródeł inspiracji, czy to włoskim krajobrazem, notabene Gierymskiego raczej interesowały miasta i architektura, Macchiaioli prowincja, puste drogi. Po trzecie, i to jest jeden z najważniejszych chyba argumentów, dla zarówno Macchiaioli, jak i Gierymskiego niezwykle ważnym źródłem inspiracji była fotografia. Wiemy na pewno, że artysta zamawiał aparat fotograficzny, możemy domniemywać, że samodzielnie wykonywał fotografię, zwłaszcza, że był, jak Państwo wiedzą, zatrudniany jako rysownik, ilustrator, nieustannie jakby ćwiczący oko w odrysowywaniu detalu. I fotografia była z pewnością takim pomocniczym narzędziem w rejestrowaniu widoków. I tutaj właśnie taki znakomity przykład, zestawienie po prawej stronie zamków Kufstein Gierymskiego, po lewej niezwykle podobnych w takim wyborze scenerii, kolorytu obrazów włoskich artystów, ale zarazem proszę zwrócić uwagę na tę fotografię Charlesa Negra. To fotografia podpowiadała nowe konwencje czy strategie wizualne. To fotografia często jakby wyszukiwała artystom takie właśnie banalne widoki, podpatrzone jakby mimochodem, często z ukosa, co miało upewniać widza o całkowicie autentycznym, dokumentarnym, niearanżowanym charakterze tego typu scenerii. Bardzo szybko malarstwo zaczęło podążać tymi tropami, zarówno realiści, jak i impresjoniści. A na pewno włoscy malarze od 1855 roku, bywający na wystawach światowych w Paryżu, tymi osiągnięciami fotografii żywo się przejęli. Także możliwe, że to jest tylko wspólnota poszukiwań, analogia, a nie bezpośredni wpływ. Gdyby twórczość Macchiaioli była dla Gierymskiego takim wielkim odkryciem, rewolucją, to nie musiałby już jechać do Paryża. On ciągle potrzebował tego Paryża jako miejsca, w którym wreszcie może stać się nowoczesny. Marzę o Paryżu ciągle, pisał w swojej korespondencji. Juliusz Starzyński zestawił słynną altanę, kończoną już w Warszawie, a której pierwsze szkice i studia, do której studia powstają w Rzymie, z pergolą Sylwestra Legi, jednego właśnie z artystów kręgu Macchiaioli. Ale wydaje się, że nic bardziej niż to porównanie nie pokazuje odrębności tych wizji. O ile po pierwsze Silvestro Lega przedstawia współczesną scenę, zanurzoną w takim języku Quattrocento, porównywano zresztą kompozycję tego obrazu ze sceną biczowania Piera della Francesca. Uderzający w tym obrazie jest ten efekt takiej właśnie serenita, jasności, spokoju, czystości, harmonii. O tyle Gierymski właśnie maluje grubo. Tego nie widać na reprodukcji, ale Państwo już pewnie wiele razy oglądali ten obraz z bliska. Poszukuje właśnie efektów fakturalnych, maluje plamkami. No i wreszcie Gierymski tutaj stara się, malując ten obraz w kostiumie, dorównać pewnie sukcesom swojego brata, którego tak zwane sceny copfowe, czyli te myśliwskie polowania świetnie się sprzedawały, ale podobne ukostiumowane właśnie Fête Galante dobrze sprzedawał Meissonier czy Alfred Stevens, a więc w tym wypadku możemy domniemywać, że wybór takiego kostiumu podyktowany był pewnymi rynkowymi prawami. Jeśli chodzi o tematykę żydowską, to jeszcze tylko tutaj nadmienię, że równolegle do poszukiwań Gierymskiego w Warszawie, do tych podejmowanych właśnie tematów, Telemaco Signorini, włoski artysta, jeden z czołowych malarzy kręgu Macchiaioli, maluje w latach 1782-86, a więc równolegle, wtedy kiedy Gierymskiego nie było już we Włoszech, sceny z getta florenckiego podobnym językiem, właśnie poszukując tej obiektywnej prawdy, tego właśnie lokalnego kolorytu. Wspomniałam przed chwilą o znaczeniu fotografii. Fotografia była z jednej strony takim podstawowym, pomocniczym narzędziem, jako to medium, które ułatwiało pracę. Nie trzeba było ślęczeć godzinami przed budynkiem i starannie odrysowywać. Ale z drugiej strony fotografia oprócz pewnych jakby kompozycyjnych możliwości rozwijała także, można powiedzieć, pewne rozwiązania formalne. Dotyczy to zwłaszcza kalotypii, która charakteryzuje się takim właśnie miękkim modelunkiem, takimi miękkimi przejściami, brakiem wyrazistości, brakiem tego szczegółu, detalu, który z kolei gwarantowała dagerotypia. Tutaj jeszcze na chwilę przywołuję jednego z włoskich artystów. W tym wypadku mamy ślad bezpośredniego źródła inspiracji. U Gierymskiego niestety te fotografie się nie zachowały. Poza tymi, które dotyczą studiów do altany, pracy z modelami, nieszczęśliwie cały ten zbiór, który musiał posiadać, jak każdy z artystów XIX-wiecznych, przepadł. Pewnie też dlatego, że w XIX wieku te fotografie nie były traktowane jeszcze jako dzieła sztuki, ale właśnie przede wszystkim materiał pomocniczy. Gdyby te fotografie Gierymskiego się zachowały, wiele rzeczy łatwiej byłoby wyjaśnić historykom sztuki. Po raz kolejny przywołuję Charlesa Negra, francuskiego fotografika, niezwykle popularnego także w kręgu Macchiaioli, żeby Państwo zwrócili uwagę właśnie na to poszukiwanie takich efektów światłocieniowych, takiego intymnego, tajemniczego wręcz charakteru. Często w obrazach, fotografiach przedstawiających architekturę pozbawioną właśnie tego czynnika ludzkiego, jakiejś akcji, anegdoty, rodzajowej sceny. Takie wątki odnajdziemy zarówno u Macchiaioli, jak i właśnie Aleksandra Gierymskiego, który w ten sposób budował taki specyficzny, chciałoby się powiedzieć już symboliczny charakter i nastrój swojej sztuki. Jeszcze jeden przykład, tym razem włoskich artystów inspirowanych Francją. Także możliwe źródło inspiracji dla Gierymskiego. Niezależnie od tego, co sam mógł sfotografować, mógł się także inspirować włoskimi fotografikami, jak mówiłam, bywalcami Café Greco w Rzymie. I tutaj jeszcze już jakby na domknięcie tego przykładu kolejne takie atrakcyjne zestawienie, którego dokonuje jako świadomego znowu tutaj nadużycia. Czyli Aleksander Gierymski po lewej stronie i po prawej Telemaco Signorini. Można było powiedzieć, że bardzo bliskie obrazy. Znowu, ta bliskość wynika ze wspólnych źródeł inspiracji, fascynacji przede wszystkim sztuką barbizończyków, z którą Telemaco Signorini mógł się zetknąć zarówno w Italii, jak i w Paryżu, a z kolei Gierymski na pewno w Monachium. I to jest akurat dowiedzione, ta fascynacja, to wrażenie jest akurat odnotowane w jego korespondencji. No, częściowo to podobieństwo wynika także, jak podkreślałam, z charakteru włoskiego krajobrazu, z podobnych plenerów, światła, tego intensywnego włoskiego światła, które no, kazało artystom rozmywać kontur. Tutaj znowu charakter tych przedstawień to zestawienie nie ma charakteru jakby bezpośredniego wpływu, ale analogii popularności tego typu scen we wnętrzach, zwłaszcza, że Aleksander Gierymski, jak Państwo pamiętają, jako ilustrator no, wykonał szereg tego typu przedstawień, miał więc niezwykle wprawną rękę w rysowaniu architektury. To zamiłowanie do starannego oddania architektury będzie mu ciążyć potem w tym etapie, nazwijmy to, impresjonistycznym, kiedy będzie próbował budować formę poprzez zestawienia komplementarnych barw, ale jednocześnie dbając właśnie o staranność w odrysowaniu architektury i ciągle tradycyjny miejscami modelunek światłocieniowy. I tutaj znowu słynna sekwana Gierymskiego w porównaniu z włoskim artystą Giuseppe De Nittis. Przypadkowe zestawienie uświadamiające znowu wspólnotę artystycznych źródeł. To Paryż był tym najbardziej wyczekiwanym miejscem. W tym Paryżu Gierymski nie tylko zapoznał się ze sztuką oficjalną w salonie, gdzie wystawiane były jego obrazy, ale gdzie pokazywano także Alfreda Sisleya, Whistlera, na tych oficjalnych salonach. Oprócz tego mógł widzieć salony niezależnych, już z bogatszą reprezentacją malarstwa impresjonistycznego i neoimpresjonistów, przede wszystkim Georgesa Seurata, którego kilkadziesiąt dzieł na początku lat 90. było wystawianych. Na pewno Gierymski pod wpływem zetknięcia z impresjonizmem rozjaśnił paletę. Wspomina o tym, że no, ma wrażenie, że jego obrazy wyglądają jak drzwi do piecyka, że musi brać motywy bardziej szeroko, swobodnie, a więc nowoczesna sztuka francuska, można powiedzieć, otworzyła mu oczy na te możliwości koloru. Inaczej jednak niż Claude Monet, Gierymski nie maluje takich spontanicznych szkiców. Poszukuje właśnie takich drobiazgowych zestawień, niezwykle starannie aranżowanych kolorystycznie, a zatem sam proces twórczy jest czasochłonny. To widać w tych właśnie ostatnich malowanych obrazach w ostatnich latach, które budowane są właśnie takimi drobnymi plamkami, które łatwo możemy porównać z puentylizmem. Z drugiej strony same kompozycje znowu przypominają no z jednej strony współczesne fotografie, tutaj kilka takich atrakcyjnych zestawień, a z drugiej strony tutaj, przepraszam, wybiegnę, no właśnie obrazy, na górze widzą Państwo Gustava Caillebotta, po prawej stronie na dole Pissarra, w lewym dolnym rogu widzą Państwo no, człowieka Walei Aleksandra Gierymskiego. Podobny sposób kadrowania. Na pewno Aleksander Gierymski dwukrotnie oglądał kolekcję Caillebotta eksponowaną w Muzeum Luksemburskim w 1896 roku, co także odnotowuje. z niezwykłym entuzjazmem. Sala w Galerii Luksemburskiej Wariacka zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Od tej pory no, będzie, tak jak Państwu mówiłam, coraz częściej malował w plenerze, ale nie będzie ani konsekwentnym impresjonistą, ani konsekwentnym neoimpresjonistą. Właśnie przez to, że niektóre partie jego obrazu ciągle malowane są w tej konwencji akademickiego chiaroscuro. Tutaj jeszcze kilka jakby przykładów z tej współczesnej właśnie gierymskiemu sceny francuskiej sztuki, jak na przykład Jean-François Raffaelli. To był naturalista, który się skłaniał ku impresjonizmowi. Tutaj pokazuję akurat taką scenę, taki temat, który nurtował Gierymskiego w początku właśnie lat 90., zwłaszcza w tej serii nokturnów, a więc ulicznego ruchu. Ponieważ tą tematyką zajął się Gierymski już przed przyjazdem do Paryża, to na pewno nie sztuka francuska była jedynym powodem podjęcia tych wątków. Znowu inspiracji szukać można w fotografii, w święcącej triumfy w tym czasie fotografii migawkowej, tej seryjnej, chwytającej właśnie ruch. Z drugiej strony taką popularną rozrywką dla mas w tym czasie był fotoplastikon. Na możliwość właśnie stereometrycznego odzwierciedlenia brył w tych właśnie zamkniętych komorach, które stawały się tych boksach właśnie, które no, przyciągały tłumy. Więc znowu jest to przykład takiego żywego reagowania na to, co nowoczesne. Chęć uchwycenia ruchu. Znowu Gierymski okazuje się tutaj dotrzymywać kroku nowoczesnej sztuce francuskiej. Alfreda Sisleya, jak mówiłam, mógł oglądać na wystawie, na tym salonie oficjalnym przy Champ de Mars. I być może był to jeden z najważniejszych artystów z kręgu impresjonistów, którzy oddziałali na Gierymskiego. I na koniec jeszcze no już wzmiankowany Georges Seurat, który w salonach niezależnych pokazywał swoją sztukę. Sztukę, która no, przeciwstawia się właśnie tej impresji Claude'a Moneta poprzez takie metodyczne podejście do procedury malarskiej, które z kolei było bliskie Aleksandrowi Gierymskiemu. W pewnym sensie to właśnie metodyczne podejście, ta potrzeba doskonałości gubiła artystę. Nieustannie był bowiem wyczerpany swoją pracą. Z dzisiejszej perspektywy Gierymskiego właściwie już nie trzeba tłumaczyć jako malarza europejskiego. No niestety no nie możemy sobie pozwolić na taką prezentację jego twórczości ze względów organizacyjnych w szerokim kontekście europejskiego malarstwa, ale byłoby to rzeczywiście doborowe towarzystwo i co więcej, no, Gierymski to porównanie wytrzymuje. Bardzo Państwu dziękuję.